Dzisiaj gość w odcinku kolejnym podcastu Score and the City. Jesteśmy właściwie na takiej, powiedzmy, trasie pomiędzy festiwalem Wodecki Twist, który w Krakowie już szczęśliwie dobiegł końca, a festiwalem Arena Film and Music, i mój gość związany jest z obiema tymi imprezami. No a poza tym siedzimy przed otwartymi nutami i o tym wszystkim zaraz wam opowiemy, bo jest to przeciekawe. Kompozytor, dyrygent, aranżer Tomasz Szymuś jest dzisiaj w Score and the City. Dzień dobry, Tomasz.
Dzień dobry, bardzo miło, pięknie to powiedziałaś.
Jakoś tak, wiesz co, jesteśmy pomiędzy. A jeszcze zapomniałam o Porze Jeziora w Olsztynie, musicalu, do którego napisałeś muzykę, który też w lipcu na Estradzie Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej, więc w ogóle jesteś w wielu miejscach. A także na wakacjach, być może, kiedy wy tego słuchacie, to Tomek może odpoczywa właśnie w tej chwili. To jest magia bycia w podcaście. Bardzo ci dziękuję, że się zgodziłeś na tę naszą rozmowę i chciałam zainaugurować taki mały cykl, który się będzie nazywał Lekcja Muzyki. No i z kim jak nie z tobą o muzyce i o tym, co muzyka może nam o świecie powiedzieć, rozmawiać. Ale najpierw musisz mi odpowiedzieć na takie trudne pytanie. Jak słucha nas ktoś, kto kształci się muzycznie i chce być Tomkiem Szymusiem w życiu dorosłym, co powinien zrobić? Czy ty pamiętasz taki moment przełomowy w swojej karierze, kiedy coś zadecydowało, coś ważnego o tym, gdzie ty dalej pójdziesz?
Pamiętam taki moment. Ja miałem trochę szczęścia też. I poza tym mnóstwo pracy to kosztuje. A momentem przełomowym było to, że przeszedłem z roli muzyka grającego w orkiestrze do roli dyrygenta. I to się stało z taką sprawą, że jednocześnie jako muzyk zawsze lubiłem pisać i pisałem aranżacje i komponowałem. A też nie miał kto tego poprowadzić. Był taki koncert w teatrze, nie miał kto poprowadzić orkiestry, więc ja jako piszący wszystko, znałem każdą nutkę, wiedziałem, co komu przypada w orkiestrze, no i stanąłem na przejściu orkiestry i to się zaczęło wtedy. I jednocześnie prawie, że się skończyło to granie w orkiestrze.
Ale powiedziałeś, że to kosztuje dużo pracy. To jakbyś mógł odsłonić trochę kulis i powiedzieć właściwie, co jest tak najbardziej wyczerpującego czy pracochłonnego w tym, co muzycznie robisz?
To też w moim przypadku jest o tyle większe, ponieważ ja piszę i dyryguję. Nie jestem tylko dyrygentem, czyli nie dostaję nut, tylko 99% tego, co dyryguję, to sam piszę wcześniej. No i to pisanie jest po prostu... Czasami jest taki tryb, że zawsze się pracuje na czas. Koncert jest deadline'em. Mhm. Wiadomo, że to musi powstać wszystko do czasu prób. Więc momentami miałem taki, no nadal mam, że wstaję o 5 i mam tryb życia taki, że wszystko jest na godziny, że nie mam godziny przerwy w ciągu dnia. Wiem, że muszę to wypełnić pisaniem. Mhm. Próby już są przyjemnością, no bo się spotykam z ludźmi, spotykam się z muzykami i już jest to całkiem co innego. A tutaj jest, podczas pisania to jest ogromne skupienie i takie... wybory, czy ta fraza, czy ten dźwięk, czy ten, kto ma tu zagrać. I często jest coś takiego, że mam w głowie to, co powinno być, ale muszę wybrać instrument, który to ma zagrać. I częściej jest tak, że nawet nie potrafię dokonać wyboru. Jak utwór jest długi, to mogę tam podzielić, ale jak jest na przykład, musi być to minuta 30 czy 2 minuty, to te wybory są dla mnie najtrudniejsze w pisaniu. Znaczy w pisaniu. Komu mam przekazać frazę?
Tak, tak. Spotykamy się i rozmawiamy w ogóle w twoim studium, tutaj w Warszawie, w otoczeniu no i instrumentów, i patrzymy na nuty. O tych nutach za chwilę powiem, bo nie mogę nad tym po prostu tak przejść, bo to coś absolutnie wyjątkowego. I ja powiedziałam, przedstawiając cię, aranżer, kompozytor, dyrygent, ale nie powiedziałam o jednej takiej ważnej jeszcze rzeczy, że ciebie wyróżnia przede wszystkim niewiarygodna muzykalność i to sprawia, że czy Tomek się pojawia w programach, w telewizji, czy się pojawia na scenach, na estradach w Polsce, czy właśnie możecie jego muzyki słuchać nawet wtedy, kiedy Tomka tam nie ma. To wszystko na to działa. I muzykalności nie da się chyba nauczyć. Za chwilę będę cię pytać o Morricone, o Dudusia Matuszkiewicza i oni też mieli to coś, czego się nie zdobędzie w klasie. To się z tym trzeba po prostu urodzić.
Tak, tak. To z tym się trzeba urodzić rzeczywiście. Ja mam też studentów, więc mam ten obraz. I tak chłodno mówiąc o tym, mam swoje, że 10% z tych studentów, czyli 10% rzeczywiście są zdolni muzykalni. 90% to są tacy rzemieślnicy. I tutaj nie widzę pierwiastka tego, takiej tego zdolności, czegoś. Tak, tego czegoś, co ma niewielu. To jest to samo jest, podejrzewam, z obrazem, ze sztuką taką szerszą, z aktorami.
Jest to bardzo trudne do opowiedzenia. W ogóle trudne pytania ci chcę dzisiaj zadać.
Tak. Trudno się na to odpowiada, no bo to nie jest... Trzeba być nieskromnym, żeby mówić, że rzeczywiście trzeba mieć talent. A jeszcze talent to też jest nie wszystko. Dodatkowo to jest mnóstwo pracy.
Mogliście oglądać koncert galowy z festiwalu Wodecki Twist w telewizji, gdzie Tomek był kierownikiem muzycznym, ale też autorem aranżacji. I jesteśmy tuż przed festiwalem Arena Film & Music w Ostródzie, gdzie również zabrzmią aranżacje muzyki Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, właśnie aranżacje Tomka. Co ty fizycznie robisz z tą melodią, piosenką, nie wiem, żeby ona mogła w takim kształcie właśnie, w aranżacji pojawić się przed publicznością? I czym jest ta tajemnicza aranżacja? Bo słyszymy to słowo cały czas. Już kiedyś rozmawialiśmy o tym, że aranżer to najbardziej niedoceniany zawód świata.
Tak, w przypadku Dudusia, bo to przed tym stoimy, to Duduś już zaaranżował wszystkie utwory. On był tak zdolny, że on pisał piosenki od razu je aranżując, więc trudno...
Już wymyślił, gdzie
co ma być. Ja to są utwory, które aranżuję rzeczywiście, ale większość tych filmowych utworów to ma swój kształt i on powinien brzmieć w taki sposób, jak to Duduś zrobił. Ja to, mając jego rękopisy, dostosowuję orkiestrację do składu, który będzie właśnie w Ostródzie.
No i nad czym tutaj siedzimy teraz?
Akurat teraz aranżuję, bo to jest piosenka Zakochani są wśród nas. Przyznam, że było dla mnie szokiem, jak zobaczyłem listę utworów, jakie znam, piosenek, nie otworzył, piosenek takich popularnych, że to Duduś właśnie był.
Że to tyle ich jest.
Że to jest taka ilość.
One się w części powielają z motywami filmowymi. Nie wszystkie na przykład piosenki, my sobie zdajemy sprawę z tego, że one były muzyką filmową i odwrotnie. Czasem Duduś po prostu cytował swoją piosenkę w filmie, jeśli pamiętacie Alternatywy 4 i ten słynny moment, kiedy gosposia idzie wyrzucić śmieci i nuci sobie mam ochotę na chwileczkę zapomnienia w sposób fenomenalny. To jest właśnie gosposia profesora oczywiście. To jest właśnie taki cytat.
Tak, to prawda. No ja też wrócę do tego. Tu akurat aranżuję piosenkę, bo ona jest, istnieje w nagraniu. Duduś napisał tylko taki rękopis samej linii melodycznej i harmonii funkcji. No i to rozpisuje na całą orkiestrę. I to jest właściwie aranżacja. Natomiast pozostałe utwory, które już są, przerabiam na skład, tak jak powiedziałem wcześniej. I uważam, bo to jest też moje takie, często aranżerzy zmieniają koncepcję i utwór przestaje być rozpoznawalny czasami. Mm-hmm. Jest to oczywiście bardzo duża sztuka, ale w przypadku Dudusia to nie chciałbym tego robić i nie robię, mm-hmm. żeby publiczność od razu rozpoznała film, weszła słuchając samej muzyki.
Żeby wiedziała,
że to jest to i brzmieniowo to też jest bardzo ważne, żeby to było podobne do tego, co w filmie.
Bardzo jestem ciekawa, bo siedzimy tutaj przed komputerem właściwie. Ty masz te nuty w komputerze. To ci gra wszystko? A, bo tu jest klawiatura.
Tak, podchodzę na klawiaturę, że mówisz.
Aha, okej, czyli tu sobie nakładasz zmiany, zapisujesz, tu sobie próbujesz jak to brzmi i rozumiem, że potem druk i potem gotowe.
I każdemu muzykowi. Kiedyś była taka, to też jest proces takich czasów. 20 lat temu pisaliśmy ręcznie, później każdy głos, jakie było, nie wiem, 60 muzyków, trzeba było 60 razy przepisać. Dzisiaj mamy ten proces na maksa przyspieszony, bo piszę partyturę, automatycznie te głosy tylko dla muzyków poprawiam delikatnie, więc ten czas przepisywania jest dużo krótszy.
Zresztą był taki zawód kopista, nie wiem, czy pamiętasz.
Właśnie przez to znikł.
Wrócę do tej aranżacji. Czy ty długo chodzisz, jeśli aranżujesz, już nie orkiestrujesz, tylko aranżujesz, czyli to też jest taki bardzo twórczy, w ogóle wszystko jest twórcze, ale wiesz, o co mi chodzi. Długo chodzisz z pomysłem, długo tam wymyślasz, jak to powinno zabrzmieć, żeby właśnie zatrzymać trochę oryginał, ale jednak jeszcze dodać coś swojego? Czy po prostu siadasz i klik, to się pokazuje gdzieś.
To są dwa sposoby. Właśnie często taki pomysł powstaje gdzieś w samochodzie, gdzieś poza instrumentem. Że mam ten pomysł, przyjeżdżam do domu i od razu go realizuję. I dzięki temu, że ten pomysł wejdzie w głowę szybciej, można rzeczywiście szybciej zająć się tą aranżacją. Natomiast jak siadam przy fortepianie, mam jeden pomysł, drugi, trzeci, czwarty i znowu stoję przed wyborem. I to znowu trwa. Mhm. Dlatego wolę sobie ten pomysł znaleźć niezależnie jadąc rowerem.
A co cię inspiruje?
Obrazy inspirują mnie. Zawsze mnie obrazy.
Do muzyki inspirują cię obrazy.
Tak. Chodzę po muzeach, zawsze uwielbiam to. I taka sztuka malarska inspiruje mnie rzeczywiście do muzyki. I cisza. Ja patrzę, tak samo krajobrazy. I obrazy, i krajobrazy. To jest coś, co uwielbiam. Jeziora, morze, krajobrazy. I rzeczywiście po tej chwili ciszy, czasami chcę ją wydłużyć, mam więcej pomysłów niż jak jestem po serii prób i spotkań jakichś takich bardzo...
intensywnych.
Tak, głośnych.
Czy każdy aranżer ma swoją jakąś ulubioną grupę instrumentów, które daje, wiesz, na pierwszy plan? Czy jednak musicie być sprawiedliwi? Bo pytać cię o ulubione instrumenty, to jak pytać, wiesz, ojca, które dzieci kocha najbardziej.
Nie, ja mam swoje ulubione instrumenty. Ja grałem kiedyś na oboju, więc zawsze solówki daję oboiście.
A jednak.
Ale też tak, to jest szersze pytanie do wielu. Jak obserwuję kompozytorów, słucham kompozytorów innych, to też oni mają swoje ulubione instrumenty, swoje ulubione brzmienia, które powtarzają. I często jest to też taka cecha stylu kompozytora czy aranżera.
A czy poszczególne grupy instrumentów jest tak, że one odpowiadają za jakieś konkretne emocje, wiesz, smyczkowe za to, dajesz więcej fortepianu, to coś tam innego się dzieje, nie wiem, dęte, no to wiadomo, jest pewna uroczystość i tak dalej, i tak dalej.
No właśnie to powiedziałeś wszystko. Mm-hmm. Każdy instrument ma swoją emocję. Nie sposób dać, żeby zrobić tak klimat, no to ja uważam, że smyczki właśnie dają i delikatny fortepian. Aczkolwiek fortepian jest najbardziej wszechstronnym instrumentem. Można zagrać wszystko, skomponować, najlepiej się komponuje przy fortepianie. Nawet kiedyś słyszałem, mój ulubiony kompozytor i muzyk jazzowy, gitarzysta Pat Metheny, powiedział, że on komponuje przy fortepianie. Wiele lat temu wywiad czytałem. I go bardzo rozumiem, bo to jest najbardziej wszechstronny instrument.
Okej. Okay. No dobrze, czyli ty obój, tak? Tutaj jeśli usłyszycie obój u Tomka Szymusia, to wiecie już dlaczego. Powiedziałeś, że masz też rękopisy Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Jak to wygląda dzisiaj w ogóle, że to gdzieś jest zachowane, ile tego jest? Nie często się zdarza, aby mieć dostęp do takich materiałów.
No to wszystko było w domu Dudusia Matuszkiewicza. No i w tej chwili można to, dzięki temu mogę wiernie odtworzyć to, co jest potrzebne i dopisać instrument, doaranżować. Natomiast rękopisy są rzeczywiście takie w starym stylu. Pokażę, mam tutaj skany.
Pokażę ci.
Pisane to jest wszystko ołówkiem oczywiście.
Ołówkiem, takim zwykłym ołówkiem.
Zwykłym ołówkiem. Już tutaj
jeszcze widzę tytuł, nie bądź taki szybki. Bill, tak. Zakochani są wśród nas. Te wszystkie miłość, złe humory, mało jakieś liczne. To wszystko, stawka większa niż życie, zabrzmi podczas naszego koncertu w amfiteatrze w Ostródzie 1 lipca. Też tam będę, więc zapraszamy. Olga Szomańska i Igor Herbut, wspaniali, nam tutaj zaśpiewają. O,
spójrz.
Janosik.
Janosik na przykład. Zobacz, wszystko ręcznie pisane. I to kiedyś też było... też.
A co tutaj po lewej stronie?
To są nazwy instrumentów.
A możesz je tak przeczytać?
Obój. Dwa flety, dwa klarnety, trzy...
Zawsze zaczyna od oboju?
Nie, od fletu się powinno zaczynać na tym, ale to nie ma znaczenia.
To dobrze
to
dla ciebie.
Solista. Dla mnie to akurat... Wibrafon, gitara, bas, fortepian.
Gwizd.
No w Janosiku.
Tak, tak. A te czerwone kropki, co one znaczą?
Nie wiem, to jest jakieś coś się wylało. To jest typowy... typowa robocza partytura.
Słuchaj, a są tutaj takie zapiski jakieś, wiesz, sekretne albo takie indywidualne od Dudusia, takie typu... Nie wiem, grajmy jakoś, albo...
Nie, jest wszystko tradycyjnie, klasycznie, tak, żeby to dyrygent mógł wziąć, no jakieś nutki, ale to nawet nie analizowałem tego. Dokładnie opisy, cowbell, hi-hat, kto co ma grać i jakim instrumentem perkusyjnym.
A ty widzisz po nutach, jakim on był człowiekiem?
Nie. Ja w ogóle Dudusia raz poznałem, raz się z nim spotkałem, ale z opowiadań wiem, że był wspaniałym człowiekiem.
A co można odczytać?
Można odczytać, po ilości nut widzę, że nie miał dnia przerwy. Pracował całe dnie. bo to jest taka ilość, że z wielkim szacunkiem na to spoglądam. Bardzo wszechstronny, jeśli chodzi o stylistykę. No bo to są filmy Kolumbowie, który jest kompletnie Janosik i właśnie te nasze... Uważam, że trudno się pisze do komedii, tak jak chyba komedię się też trudno reżyseruje i robi, żeby dobrą komedię zrobić. No Duduś miał to wszystko. Pełen wachlarz emocji, pełen wachlarz...
No i melodyjność, inwencję melodyczną. Coś niesamowitego. Ile taki Janosik zajmuje tych stron, powiedz?
Zadaliśmy pytanie, 58.
58 stron, słuchajcie. Partytury na Janosika. Tak, a ile to trwa? 3 minuty, nie?
Nie, to akurat jest taka suita. Troszeczkę no, dłużej. No ale to są ogromne ilości.
Zostaw, niech to tutaj nam, tak, niech na nas patrzy.
A to jest właściwie sama czołówka, dobrze mówisz. To trwa tak. 3 minuty, to jest 58 stron. To
napisy
jest...
czołowe. On mówił, że ma taki system, że w czołówce powinny się znaleźć 3 przeplatające się tematy. Motyw przewodni, motyw romantyczny, miłosny ewentualnie i motyw sensacyjny. Czyli jakiś taki napędzający, energiczny. I to i w Stawce większej niż życie ten wzorzec jest i w Janosiku. No słuchaj, no jest to niesamowicie interesujące, zwłaszcza, że wiesz, Duduś był w sumie samoukiem, jeśli chodzi o taką sztukę pisania muzyki. On nie skończył studiów muzycznych, skończył wydział operatorski.
No to słuchaj, to widzisz, dzięki temu poznał reżyserów i pisał, ale z drugiej strony po partyturach widać, że jako samouk, no to był geniusz samouk.
Czy ty masz takiego jakiegoś aranżera na świecie ulubionego? Bo bardzo dużo się na przykład mówi o Henrym Mancinim. On nawet napisał taką książkę, sztuka orkiestracji tak, muzyki filmowej.
Uczyłem się na podstawie tej książki. Tak. Do dzisiaj mam przykłady muzyczne. Ale to był kompozytor przede wszystkim. W ogóle wszyscy aranżerzy, którzy aranżują, są kompozytorami, więc to jest dla mnie to jest złączone.
No wiesz, to już dzisiaj nie jest takie oczywiste, bo czasem kompozytor wymyśla tylko melodię, a potem sztab ludzi opracowuje tę muzykę.
No to takim dla mnie autorytetem jest Quincy Jones, bo on bardzo dużo aranżował. Nawet chyba pół na pół. Oczywiście też komponował, ale jego aranżacje i zatrudnianie odpowiednich specjalistów do tylko fragmentu aranżacji, czyli jednemu powierzał partię basu, drugiemu tylko perkusji, trzeciemu smyczków i łączył to później w genialne. I kończyło się genialną kompozycją, no i aranżacją.
Quincy Jones, tak. No to słuchaj, zamykając temat aranżacji, zapytam cię jeszcze na koniec, jakbyś miał komuś powiedzieć, kto w ogóle nigdy w życiu nie dotknął tego tematu, ani sobie nie potrafi wyobrazić, czym aranżacja jest, to co byś powiedział?
Jeśli jest kompozycja, czyli melodyjka jakaś. Cokolwiek, nie? Jakaś melodyjka, to tą melodyjkę trzeba ubrać, żeby ona wyglądała tak na pokaz.
A sama w orkiestrę.
Tak, orkiestrę. A sama melodyjka jest po prostu tylko tworzywem, samą melodyjką. No i to jest aranżacja, całe ubranie, a jeszcze wystawienie tej aranżacji to jest już koncert. No i to najprościej można powiedzieć. I taką właśnie formę, która jest melodyjką, przez aranżację można pięknie upiększyć albo stworzyć z tej melodii po prostu nic, że ona nigdy nie będzie istniała, bo po prostu będzie złą aranżacją.
No dobrze, i przechodzimy do drugiego wyjątkowego nazwiska, także ważnego w twoim życiu. To Ennio Morricone. Ja wiem, że ty masz osobistą opowieść w ogóle, nie wiem, czy zechcesz się podzielić nią tutaj z nami, a wszystkich uwagę was zwracam na film Ennio, dokument, który 6 lipca pojawi się w polskich kinach, dokładnie w drugą rocznicę śmierci maestro. Morricone bywał w Polsce wielokrotnie, i zetknęliście się na tej linii.
Tak, zetknęliśmy się na tej linii. To ja miałem ogromną przyjemność. To był 90. któryś rok, nie pamiętam. Był to koncert w sali kongresowej. I podczas prób ja tam grałem na keyboardzie. To było moje pierwsze spotkanie z orkiestrą radiową. Jeszcze byłem studentem. I w przerwie nie znałem nikogo, więc siedziałem na sali i sobie ćwiczyłem ze słuchawkami. Wszyscy zawsze... Przerwa to jest bardzo ważna sprawa. Teraz już to wiem. Orkiestra to jest przerwa. Okay, wszyscy.
Świętość.
Tak, świętość. Wszyscy wychodzą na kawę. I Morricone też tam siedział podczas tej przerwy i podszedł do mnie pytać...
Nie na kawie, tylko z tobą, obok ciebie.
Nie, to on podszedł do mnie, bo widział, że gram coś kombinuję. Ja miałem wówczas taki nowoczesny sampler. Teraz to jest już przeszłość, ale te kilkanaście... ponad 20 lat temu, takie samplery to była...
No. A co to jest sampler?
Sampler to jest instrument, który może skopiować brzmienie jakiegoś innego instrumentu i mogę go przerobić elektronicznie i później wykonywać na keyboardzie brzmieniem czegoś. No i ja ten sampler posiadałem wtedy. Właściwie to było dla mnie nowość. Niedawno go kupiłem i samplowałem różne rzeczy. Orkiestrę, głosy, to wszystko można. I przerabia się później elektronicznie. No i Morricone też oczywiście wiedział, co to jest sampler, ale zapytał mnie, czy mam takie barwy, które by się przydały na koncercie. Strzelanie, karabinu. I chodziło o konkretnych kilka efektów. Ja powiedziałem, że mam to, ale nie tutaj, bo mam to w komputerze, że musiałbym to z płyty zgrać, bo to było czasochłonne jeszcze, bo to dużo zajmowało. A pamięć tego samplera też była niewielka, więc trzeba było coś wyrzucić, żeby właśnie wrzucić nową, znaczy wprowadzić nowe brzmienie. I on zapytał, czy w takim razie możemy to zobaczyć, posłuchać. Mówię, że oczywiście. No i pojechaliśmy po próbie.
Normalnie po prostu, czy możemy pojechać? I ty mówisz, jasne, jedźmy.
To miał wieczór. Nie, ja byłem przeszczęśliwy. To było coś dla mnie takiego, Boga za nogi chwycił wtedy.
A po jakim rozmawialiście?
Po angielsku, tak. Chociaż on miał tłumacza.
Tak, bo on dosyć słabo mówił.
Tak, miał tłumacza na wciąż z włoskiego.
Tak, ale bo włoski jest językiem muzyki, więc rozumiem, że właściwie potraficie się dogadać.
Migaliśmy. Tak. Ale jechaliśmy, pamiętam, Fiatem Uno i on mówi, że o tutaj...
Twoim Fiatem Uno.
Tak, włoski samochód po dziurach warszawskich na Chomiczówkę, na trzecie piętro. Ja miałem, bo wynajmowałem z trzema kolegami wówczas mieszkanie, więc każdy miał pokoik, 12 metrów kwadratowych, czy może mniej, 10. I nie miałem krzesła, to znaczy miałem jedno krzesło tylko do komputera i materac, nawet nie miałem łóżka tylko na materac. No i też usiadłem przy tym krzesełku, żeby włączyć to wszystko, uruchomić, a Morricone w tym czasie położył się na tym materacu, no i mówi, włączaj, puszczaj. Po kolei. No i tak wysłuchał to, wybraliśmy, ale najlepsze było to, że on tak sobie przed oknem stanął i my mieliśmy grilla na balkonie. I on zapytał, czy my tutaj grillujemy. Mówi, no, że czasami grillujemy na balkonie. I to było, z jego perspektywy to był taki szok, że tutaj jest w kraju, gdzie się grilluje. Gdzie
na balkonie.
W jego przekonaniu, ja sobie później wyobrażałem, to było tak, jakbyśmy sobie rozpalili ognisko, słuchaj, no, w mieszkaniu. No i kiełbaski piękne, nie? No to było, wow. To było coś wspaniałego. Na drugi dzień to był mój kolega i on też machnął do mnie. To ja myślałem, że po prostu byłem tak dumny, że się w głowie nie myślę, że tu przywitał orkiestrę i do mnie machnął. Nie?
A jak poszedł koncert?
No wspaniale. Do dzisiaj gdzieś ten koncert tam jest w telewizji. No, świetnie poszedł. No, ja, to było jedno z moich większych szczęść w życiu. To pamiętam. Ten koncert i to spotkanie i taki wiatr w skrzydła. Nie?
Mhm. A jakim dyrygentem był Morricone? Bo my znamy go jako kompozytora, ale pamiętajcie, Morricone do ostatnich swoich miesięcy życia fakt potrzebował tutaj ramienia, żeby się oprzeć na kimś, jak gdzieś musiał przejść, ale stawał przed wielką orkiestrą, przed wielkim chórem i prowadził ich.
Tak, ale tu w przypadku Morricone wielka orkiestra, wielki chór, wszyscy wiedzieli, co to jest za człowiek. Więc on swoją energią, swoim tym, że jest, po prostu wprowadzał w muzykę. I jeszcze wiedząc, że kompozytor dyryguje, to wszystko płynie. Trudno mi o to, no, wszystko, bo on dyrygował poprawnie, jeśli chodzi o technikę, no to wszystko było poprawne.
Nie, to może być dyrygent lepszy i gorszy, ja wiem, że tak jest. I kompozytorzy nie zawsze.
Tutaj nie o to chodziło. Kompletnie nie o to chodziło, jakim jest dyrygentem. Chodziło o to, że jesteś z nim na scenie, wykonujesz jego muzykę też piękną. I to było coś wspaniałego.
Mhm. A Morricone, kompozytor, fascynował cię też?
Oczywiście, fascynował. No to
fascynuje
ja
też,
fascynuje nadal. Cinema Paradiso to jest dla mnie coś, co zawsze, wielokrotnie jak leci w radio, czy gdziekolwiek jest, to zawsze wysłucham od początku do końca. Mimo, że znam każdy dźwięk, bo też sam dyrygowałem później, przearanżowywałem te otwory na różne składy. Wszystko znam. To się nie nudzi.
Czy muzyka Morricone jest właśnie w kontekście aranżacji, orkiestracji plastyczną muzyką? Jak się z nią pracuje?
Nie, w kontekście orkiestracji to była dla mnie wielka tajemnica, bo Morricone tworzył i orkiestrował w taki sposób, że to było tajemnicą. naprawdę. No on nawet chyba przywoził, pamiętam, że partytury. Nikt nikomu nie dawał spojrzeć w te swoje partytury. No teraz to wiem z tej perspektywy już wykształconego człowieka, że
to jest twoje know-how.
Tak, to jest ta tajemnica, której on nie zdradzał, bo to było zrozumiałe. No tak zinstrumentować, tak prowadzić te melodie i te plany, drugie, trzecie plany, bo to na tym polega ta cała tajemnica.
Bo to robi przestrzeń w muzyce.
Ta przestrzeń szersza, głębsza. No i on miał to właśnie jako jedyny. Mhm. Jako jedyny. No każdy kompozytor wielki ma swoje właśnie takie pomysły, których nie zdradzi. Mhm.
W tym dokumencie o Morricone, który gorąco polecamy i będziemy oglądać, mam nadzieję, wciąż i wciąż. To jest długi film, bardzo, bardzo piękny. Padają takie słowa, że on uczynił, że do czasów Morricone w rozrywce we Włoszech był tylko akompaniament, a on sprawił, że aranżacja stała się aranżacją, że przemycał najpierw właśnie w muzyce rozrywkowej, a potem w muzyce filmowej rozwiązania zupełnie nietypowe, niestandardowe dla muzyki właśnie takiej popularnej. I ja cię chciałam zapytać o to, bo słyszymy te hasła, które się pojawiają teraz, kiedy o Morricone mówimy więcej. Czym jest ta tajemnicza harmonia? Kiedyś mi pięknie powiedziałeś, czym jest harmonia, to jakbyś to mógł rozwinąć, bo słyszymy harmonia, to nam się kojarzy różnie, tak? Niektórym z akordeonem, niektórym z takim porządkiem, pewnym ładem i spokojem. A czym harmonia jest w muzyce?
W szkole tak jest, rzeczywiście, że w harmonii szkolnej najpierw na początku, jak się uczysz, to masz ścisłe reguły i trzeba się...
Jak pisać.
Jak pisać, bo po prostu...
Jak muzyka jest zbudowana.
Jeśli według tych reguł nie będziesz pisał sprawdzianów, no to będzie dwuja. Później po roku to wszystko jest zmyte i na końcu tej harmonii, na końcu kształcenia wszystko można. No to można, bo no, nie można na przykład takich równoległych kwint. Na pewno. A to jest bardzo obecnie naturalne we współczesnej muzyce. Właściwie wszystko można. 12 dźwięków albo i te dźwięki jeszcze dzielimy na jeszcze mniejsze.
Tak, no właśnie, 12 dźwięków to niedużo, jak na to, żeby zbudować cały muzyczny świat. I harmonia pozwala te 12 dźwięków poukładać tak w różne rzeczy.
W różne konfiguracje.
W akordy, czyli w dźwięki naraz, tak?
Naraz
brzmiące, w interwały, czyli odległość między jednym dźwiękiem a drugim. O interwałach też to może być zupełnie cała ciekawa historia, bo są interwały, na które biologicznie reagujemy jakoś tak...
Jakie interwały?
No nie wiem, no na tercję wielką, chyba że dobrze reagujemy.
Nie, no tercja jest wesoła, tak?
Wesoła, tak.
To o to chodzi, tercja, nie?
No, że pozytywna, o tak.
To jest też tercja smutniejsza.
No, smutniejsza.
No i... I co, ona brzmi negatywnie?
Ale smutno.
Smutno, ale to jest właśnie ta tercja. Cały czas to już pięknie brzmi. Że melancholijnie.
Tak, dla mnie to jest... ale smutno, wiesz.
Smutne?
No tak troszkę melancholijnie.
Rzewnie,
no, rzewnie.
No tak.
A kwinta, czyli te, wiesz, pięć dźwięków?
No to tak co twardo brzmi.
Twardo.
Tak. No tak, ja to no, koleś już tak...
A jak ciosa. Chcesz na maksa wzruszyć, to jak?
Nie, no jak na maksa wzruszam, ale wesoło wzruszam, to używam w harmonii septymy wielkiej, czyli to jest to takie wesołe wzruszanie, takie delikatne. Oczywiście tu daję tylko przykłady takie bez popisów, tylko
tak,
same...
Tak. No i jest jeszcze oktawa, czyli wiecie, ten sam dźwięk, tylko 8 dźwięków później.
Tak, 8 dźwięków później, wyżej albo niżej.
Wyżej
tak.
albo niżej. Kiedyś sobie nawet wynotowałam...
No jest jeszcze, tak, sekunda, jeśli już mówiąc tak szkolnie, no to takie bardzo wchodzące...
Czyli ta najbliższa
igły,
odległość.
Nie? Najbliższa tak. odległość. No to się stosuje do tego, żeby właśnie wytworzyć emocję taką, tak samo, podobno do tego klasteru. To teraz zagrałem, to są same sekundy.
To, co Tomek zagrał teraz, to wszystko można jeszcze na tysiące różnych sposobów przekładać, odwracać, właśnie wymyślać, kombinować. Do tego potrzebny jest warsztat, do tego potrzebna jest wyobraźnia. Morricone bez wątpienia to miał. Pojawia się jeszcze takie hasło przy nim jak kontrapunkt. To też jest bardzo, bardzo ciekawa taka metoda komponowania.
Tak, kontrapunkt to jest jakby druga linia melodyczna, która jest towarzysząca głównemu tematowi. Mhm. No i ten kontrapunkt to jest nawet szkoła kontrapunktu. Kiedyś były, już teraz chyba nie ma, ale kiedyś było coś takiego, że się chodziło na zajęcia, które się nazywały kontrapunkt. czyli coś w drugim planie. Nie myśląc o harmonii, która jest cały czas pod spodem jeszcze, czyli trzecim, czwartym planem. Kontrapunkt to jest druga linia melodyczna, ale nie tak ważna jak ta najważniejsza.
Jak usłyszycie u Morricone właśnie dwa motywy, które się na siebie gdzieś tam nakładają, to pomyślcie, w tle.
Tak, to jest kontrapunkt.
To pomyślcie o tym kontrapunkcie, tak, bo to jest właśnie to. Morricone miał ogromną wiedzę na temat muzyki, historii muzyki, stylów. I pokazywał, przemycał tę wiedzę nam. Czasem cytował bardzo bezpośrednio, na przykład Bacha. W ogóle jest coś takiego jak zacytowanie dźwięków B-A-C-H. Co to znaczy? To podobno się dzieje często, że kompozytorzy cytują.
Cytują, tak. No co to znaczy? No cytat. Tak,
to jest Bach po prostu, to jest Bach. Ale mówiłam nawet o cytowaniu Bacha bardziej dosłownie. Jego kompozycje. Bawił się tym, wplatał, gdzie to można było, ale...
Ale to wydaje słowo. To nie tylko Morricone, kompozytorzy współcześni cytują, bo czerpią. Czerpią od najlepszych, z klasyki. W tej chwili jesteśmy w takim momencie, że mamy całą muzykę, która powstała wcześniej, do dyspozycji, prawda? Bo każdy czegoś słucha i każdy się czymś inspiruje. Nawet trudno mi powiedzieć, czy nie wracamy i nawet komponując coś, nie komponujemy tego, co już było, bo to gdzieś tam w głowie jest.
Bo jest tylko 12 dźwięków.
No i też cała ta historia muzyki, którą się słucha. I w szkołach się słucha, i później też jest coś, co fascynuje kompozytorów. No i być może to.
Nie można iść do przodu, nie wiedząc, co było przed nami. I to też w muzyce się sprawdza. Ja słuchając Morricone najbardziej zawsze wyławiam te momenty, kiedy on barokowe różne rozwiązania stosuje. Tam trąbka z Händla, tutaj jakieś takie właśnie zabiegi, które nam przywodzą na myśl muzykę barokową. On ją jakoś wyjątkowo lubił, bardzo często w stylu barokowym pisał.
Tak, ale przede wszystkim Morricone, tak jak wspomniałeś, znał całą historię muzyki, uczył się tego i był typowym klasycznym kompozytorem, co też czyniło go tym, że miał z czego czerpać.
A ty lubisz takie zabawy w swojej twórczości? Takie właśnie sięganie cytowanie?
Ja nie cytuję. To jest jakoś, chyba że po prostu coś, co mi chodzi w głowie, coś wydaje się podobne do czegoś. Ale nie biorę cytatów. Akurat staram się za każdym razem wymyślać coś nowego. No i często miewam takie nawet sytuacje, że śnię, że mi się bardzo podoba i budzę się i próbuję sobie odtworzyć tę melodię. Ja mam ten problem, że mam słabą pamięć muzyczną. I muszę szybko reagować na wszelkie pomysły, które czasami tak przychodzą, nie wiadomo w którym momencie, niespodziewanie. Coś przychodzi do głowy i chcę nagrać to jak najszybciej. Bo później za godzinę już tego nie ma i żałuję. Nie?
Muszę ci opowiedzieć ten dowcip o Quincy Jonesie i o Henrym Mancinim. Quincy Jones powiedział kiedyś w wywiadzie, znaczy dowcip, anegdotem, powiedział kiedyś w wywiadzie, że kiedy przyśni mu się jakaś melodia dobra, to natychmiast musi ją zapisać na kartce ołówkiem. Tę kartkę ma zawsze przy łóżku, bo jak tego nie zrobi, to ona pofrunie do Henry'ego Mancini'ego.
No to bardzo
to
dobrze.
To jest właściwie, słuchajcie, inwencja melodyczna po coś jest. Dobrze, Tomku, to tak na koniec chciałabym, żebyśmy tutaj wrócili do początku naszej rozmowy, czyli do tej słynnej melodyjności. Czy ty myślisz, że nie wiem, pozwól, że zacytuję piosenkę Alicji Majewskiej, że w muzyce wszystko już było, że w miłości wszystko już było. Czy my gdzieś jeszcze będziemy w stanie się jakoś rozwijać? Czy można tylko właśnie wspaniale się poruszać w obrębie tego, co już mamy? Czy będzie jeszcze taki, wiesz, Duduś Matuszkiewicz, taki Ennio Morricone?
Będzie, oczywiście, że będzie. I jest teraz, nawet są tacy muzycy. Tylko, że jesteśmy w czasie, tak uważam osobiście, że mamy tyle bodźców, które nas rozpraszają i trudno nam odnaleźć. Bo za muzykę, za komponowanie wzięło się bardzo dużo osób, którzy też nie są kompozytorami, tylko często ustawiają klocki jakieś takie w komputerze. Albo przypadkowe, są programy, które już same potrafią coś komponować. I odnalezienie tego jest trudniejsze. Ale oczywiście, tak samo te 12 dźwięków nas nie ogranicza. Jeszcze są, tylko ucho nie jest przyzwyczajone do tych dźwięków pomiędzy jednym a drugim dźwiękiem. Mamy po prostu taki, to się nazywa system temperowany, jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Więc mamy jeszcze bardzo dużo przed nami możliwości i otwartości.
Optymistycznie bardzo zabrzmiało. A powiedz mi na koniec, jak wchodzisz tutaj o 5 rano, to wszyscy jeszcze tutaj śpią dookoła w całym mieście, a ty odpalasz komputer, jak to wygląda?
Wtedy jest najlepiej właśnie. Dlatego, że wszyscy śpią i to nawet nie chodzi o ciszę taką na dworze, bo tego ja sobie tak wytłumię, że nie słyszę, ale przez to, że nie ma ruchu takiego, który obserwuję, to też się czuję, że jestem sam, samotny i najwięcej zrobię. Właściwie te pierwsze godziny pracy codziennego, każdy poranek, jestem w stanie zrobić dużo więcej, napisać, niż po południu, po już zmaganiach i takim z dniem codziennym.
Czego ci życzyć jako muzykowi?
Ja jestem spełniony. Właściwie dzięki spotkaniu z Morricone rzeczywistość przerosła moje marzenia, wiesz? Więc trudno mi czegoś życzyć. Naprawdę. Jestem najszczęśliwszy na świecie. Mogę to rozdawać. O, może tak. Chcę, żebyś czerpali ode mnie.